Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Aleksandra Kuźma, Śniarz.
Pieśń mroku otulała, wabiąc w swe objęcia skrzące linie życia. Jednak Neirin nie dał się zwieść przeklętej melodii, nucąc wesoło pod nosem. Już dawno nauczył się nocnej mowy, dzięki czemu mógł teraz przemierzać pogrążone we śnie ulice Delumni, nie obawiając się, że wytropią go łowcy wielkiej gildii, którzy głęboko potępiali jakiekolwiek przejawy aberracji rzeczywistości. Przymknął oczy, zewsząd wyczuwając wędrujące dusze. Większość z nich zaledwie muskała płycizny dalekich krain. Niektóre nie wychodziły poza granice własnej jaźni, odtwarzając dawne doświadczenia. Inne zaś zamykały się w niedoli lęków czy wymarzonej przyszłości. Neirin nie tego jednak szukał. Potrzebował śniącego, który zbliżył się do głębi, przyspieszył kroku, skupiając się na utrzymaniu ognia lampionu. Ostatecznie pochwycił jedną z linii snów, idąc jej tropem. Nić wyróżniała się bijącym gorącem, co oznaczało, że osoba zdolna doprowadzić go do serc dalekich krain, skąd pochwyciłby potrzebną moc, znajduje się niedaleko. W ostatnich starciach nie pozostało mu już wiele użytecznych sztuczek, a nieszczególnie podobała mu się myśl o pojmaniu i zakatowaniu na oczach tłumu, jak zdarzało się z wieloma istotami obcującymi z wynaturzeniami. Przedzierał się przez pasma oblepiającej umysł i ciało nocy z niemałym trudem. Choć nieraz miał już z nią do czynienia, ta za każdym razem przypominała mu, dlaczego powinien się jej obawiać. Starała się rozerwać go na strzępy, szeptała słowa, doprowadziłyby do szaleństwa. Uderzała wrzącą mocą, wiła się i syczała. To, co teraz robił, porównałby do próby oswojenia dzikiej bestii. W dodatku ze związanymi oczami, tuż nad przepaścią. Otarł pot z czoła wierzchem dłoni. Po dłużących się minutach dotarł w końcu do źródła snu. Zerknął na kamienicę udekorowaną lampionami odstraszającymi noc, gdzie drzwi i okna zaryglowano tak, by żadne pasmo ciemności nie przedostało się do wnętrza. Ney rozejrzał się za dogodną kryjówką, po czym sięgnął do ognia lampionu i ustawił świetlaną tarczę. Nie wiedział, ile czasu zajmie mu cała podróż, dlatego zawsze decydował się na środki ostrożności, by nie martwić się o pogrążone we śnie ciało. Wyciągnął z torby ziele snów i nakarmił nim płomienie. Otoczył go dym o wyjątkowo ostrym zapachu, od którego aż kręciło się w głowie. Usiadł pośrodku kręgu i przymknął oczy. Przez cały ten czas utrzymywał także wątłą więź prowadzącą ku śniącemu. To była obopólna korzyść. On uzyskiwał potrzebne sny, a błądząca osoba miała szansę na bezpieczny powrót do rzeczywistości. Wziął głęboki oddech, ściskając w dłoni kulę z absorbującego magię szkła i zwolna podążył ku pochwyconej ścieżce. Otuliła go ciężka senność, więc dał jej się poprowadzić. Następnie porwała go oślepiająca jasność, a on sam poczuł się dziwnie lekko. Nieprzyjemne szarpnięcie, aż zaparło mu dech w piersi. Potem przemknął rwącym nurtem, by ostatecznie opaść na stały grunt. Przybrał formę, która odpowiadała jego materialnemu obliczu. Spowijające go światła nim knęły jak płatki śniegu topniejącego w locie. Rozejrzał się, marszcząc brwi. Tutejsze niebo jarzyło się czerwienią, spękana ziemia chrzęściła pod stopami, a ostry dym wgryzał się w płuca i oczy. Wyglądało na to, że trafił do jakiegoś koszmaru. Uśmiechnął się lekko. Tego rodzaju sny wiązały się z pochwyceniem silnej mocy. Po wszystkim mógłby ją wykorzystać, chociażby do ofensywy albo sprzedaży za pokaźną sumę. Pozostała w doczesnym świecie jaźń dawała o sobie znać nawet tutaj i z ledwością powstrzymywał drżenie rąk tkających magię. Nie potrafił określić, ile minęło czasu, odkąd krążył po tej apokaliptycznej wizji, szukając duszy śniącego, która umożliwiłaby mu szybki powrót. Pochwycona wcześniej nić, tworząca przejście między światami, z każdym kolejnym oddechem stawała się zbyt cienka, aby móc z niej ponownie skorzystać. Czasem zdarzało się, że ścieżka rozpadała się po drodze, dlatego najprościej było stworzyć nową. Do tego jednak potrzebował wędrującej duszy. Dookoła rozciągały się połacie spalonej ziemi, metaliczny zapach drażnił nos. Gdzieś w oddali niosło się echo jakiejś bitwy, z nieba lał się krwawy deszcz. Neyrin zaciskał i rozprostowywał palce, starając się odgonić trawiący go niepokój. Idąc dalej, natykał się na coraz więcej gnijących ciał. Z czasem wkroczył między karłowate drzewa pozbawione liści. Przełknął głośno ślinę. Jeśli jego dusza zostałaby rozbita w dalekiej krainie, utknąłby w niej na zawsze. Westchnął ciężko. Dobrze, że miał jeszcze w zanadrzu wątłą możliwość kreacji. Wyobraził sobie broń i utkał ją z resztek pozostałej energii. Już po chwili w jego rękach tkwił sztylet, tylko na tyle starczyło mu siły. Spojrzał w niebo, na tle którego odcinał się potężny statek powietrzny, przypominający szybującego smoka. Nawet z takiej odległości Ney rozpoznał powiewające na wietrze chorągwie gildii skrzyżującymi się włóczniami w kole blasku na czerwonym tle. Dało mu to do myślenia. Statek powietrzny nie wyglądał, jakby należał do rzeczywistości dalekiej krainy. Najwyraźniej śniący wprowadził do niej dodatkowy element poprzez silne zakorzenienie w umyśle. Neyrin otworzył szeroko oczy. Nagle, zdając sobie sprawę ze swojego błędu, zaklął pod nosem: pułapka! To była skrzętnie obmyślona pułapka. Z konsternacji wyrwało go lekkie szarpnięcie mocy. Obrócił się, zaciskając zęby. Dusza śniącego znajdowała się bardzo blisko, a otaczający go sen stał się aż nazbyt rzeczywisty. Ostrożnie skierował się w stronę, skąd dochodziły dźwięki zamieszania. Na pobliskiej polanie toczyła się walka, której dominowała ta postać. Rycerze otaczający przeciwniczkę padli na ziemię, rażeni energią. Ney zmrużył oczy na nagły rozbłysk. Poczuł muśnięcie na karku. Szczęknął oręż, potem padło uderzenie, kolejne i kolejne. W końcu się znalazłaś, rzucił z uśmiechem. Dziewczyna o lśniących determinacją oczach i sfatygowanym stroju nie dawała za wygraną, wciąż nacierając zaciekle. — Śniarz! — wychrypiała z ciężkim akcentem, kręcąc głową. — Przybyłeś, więc ich plan zadziałał. — Co to ma znaczyć? — doskoczył do niej, korzystając z zawahania. Sztylet zalśnił tuż przy szyi dziewczyny. Ta odrzuciła broń i uniosła ręce, zdecydowanie zbyt nonszalancko, jak na kogoś, kto nie miał do czynienia z powszechną brutalnością. Tylko tyle, że znaleźliśmy się w bardzo niekorzystnym położeniu. Choć spojrzenie miała butne i sylwetkę wyprostowaną, dumną, zdradzały ją sztywne ruchy i przyspieszony oddech. Ney zmierzył ją nieprzyjaznym spojrzeniem, zauważając pod płaszczem części zbroi, charakterystyczne dla rycerza gildii. Sądząc po zapachu spalanej energii, brucie i ranach, musiała spędzić tu sporo czasu, a to zmniejszało tylko jej szanse na powrót. Czyżby wielkiej gildii aż tak bardzo zależało na pojmaniu śniarza, skoro zaryzykowali życiem własnego człowieka? Zmuszono ją do tak głębokiego snu, czy może sama zgłosiła się na ochotniczkę? Oboje daliśmy się złapać, zaczęła ostrożnie, a w jej spojrzeniu czaiła się nuta ledwo tłumionego gniewu. W wymiarze snów Neyrin doskonale rozpoznawał intencje śniących. Wiedział także, kiedy kłamali i jakie uczucia nimi targały. W tej dziewczynie tkwił głęboki żal, a także chęć zemsty podsycana nienawiścią. Uśmiechnęła się, ale próżno było doszukiwać się w tym grymasie wesołości. Zapewne szukałeś mnie, by wytworzyć nową ścieżkę, czyż nie? Przewidzieli to. Wyswobodziła rękę z karwasza, wskazując na czarne znamiona, które zostały wyryte w samej duszy. To oznaczało tylko jedno. najprostsza, a zarazem najlepsza metoda na wydostanie się z tego wymiaru poprzez wytworzenie nowej nici z duszy śniącego nie przyniesie efektu. Niedobrze, cofnął się i zajął podrzucaniem sztyletu. Powrót zajmie o wiele więcej czasu, a łowcy z pewnością zdążą go pojmać. Dziewczyna przyglądała mu się nieufnie. Kiedyś czytałam o aberracjach snów. Należy zaingerować w koszmar, by się stąd wydostać, prawda? Sięgnęła po opuszczoną halabardę, chwytając mocno, jakby od tego zależało jej życie. Znaleźliśmy się zbyt blisko głębi. Taka ingerencja na nic się nie zda, ponieważ koszmar będzie się zapętlać. W normalnych przypadkach wystarczy, by śniący się obudził, choć czasem zdarza się, że dusza wplątuje się w sen, przez co nie jest w stanie powrócić. Złapał ją za przedramię, przyglądając się z zamysłem plamom czerni. Odchylił głowę z głośnym syknięciem. To bardzo silna klątwa, nie zdejmę jej. W każdym razie nie w tym wymiarze. Czy to znaczy, że nie ma stąd wyjścia? Musi istnieć rozwiązanie, ponieważ sny nie działają na zasadzie klatki dla jaźni, a raczej jako jej wyzwolenie. To znaczy, że się stąd wydostaniemy? Zapytała z nadzieją w głosie. My? Podaj mi choć jeden powód, dla którego miałbym pomagać zwolenniczce wielkiej gildii. Nie jestem ich zwolenniczką, żachnęła się. Oszukali mnie i wykorzystali. Przez kilka uderzeń serca mierzyli się wzrokiem. Później Ney roześmiał się, co zdecydowanie zbiło ją z tropu. Nie patrz tak na mnie. W obecnych okolicznościach nie potrafię wytworzyć duchowej ścieżki, ale ty jako śniąca wciąż jesteś odpowiedzią na zagadkę. No co w takim razie zamierzasz? Posłała mu zaniepokojone spojrzenie. Powinniśmy dostać się na statek. Wskazał kierunek sztyletem. To jedyna niepasująca część snu. Dziewczyna spojrzała w górę. Wiatr szarpał jej podartym płaszczem i włosami. Niepasująca? Ma inny poziom energii. Wzruszył ramionami. Znajdujemy się w sferze pierwszych wojen, na rozdrożach zapomnianej rzeczywistości. Wtedy nie istniały takie wynalazki. Pierwszych wojen? Zamrugała raptonie. To znaczy, że ci wojownicy to praludy wielkiego kontynentu? Raczej strzępki dusz współtworzące ten świat. Jej twarz wykrzywiło zdumienie, jakby właśnie zdała sobie sprawę z czegoś ważnego. Świat wykuty w ogniu szkarłatu. To legendy o stworzeniu, szarpnął ją za ramię i pociągnął za sobą. Legendy jak to legendy. Trochę w nich prawdy, trochę kłamstw. A teraz chodźmy. A przy okazji, jestem Neyrin, powiedział, w ogóle na nią nie patrząc. Danae. Żywił nadzieję, że na powierzchni wciąż panowała noc. W przeciwnym razie będzie miał duże problemy. Tutaj czas płynął inaczej i trudno było przewidzieć, w jakim momencie się powróci. Jaki jest plan? Mówiłem już, musimy dostać się na pokład, a niby jak chcesz to zrobić? To twój sen, masz o wiele większe możliwości niż ci się wydaje, nawet z przekleństwem. Ale na dobry początek zbliżmy się do statku. To nie będzie takie proste, wszędzie znajdują się walczący. Wyrwała ramię z uścisku. Mamy nad nimi przewagę, wystarczy tylko jakoś się przebić. Mnie to wygląda na czyste szaleństwo, a nie plan. Dotarcie na miejsce zdawało się trwać całą wieczność, usłaną niezliczonymi starciami, ukrywaniem się i bieganiną. A choć Ney przebywał w niematerialnej formie, zdarzenia ze snów oddziaływały na ciało, które wręcz krzyczało z bólu i zmęczenia. Ledwo ignorował te sygnały. — I co teraz? — spytała, łapiąc łapczywie oddech i podpierając się o złamaną halabardę. — Chyba nie masz zamiaru wspinać się po cumie. Spojrzał na nią, uśmiechając się, w odpowiedzi chwycił za linę. Może to i sen, ale lepiej nie spadnij. Jeśli rozbijesz tu swoją duszę, dobrze nie skończysz. Dziękuję za radę, mruknęła w odpowiedzi, ale gdy zerknęła na statek, w jej sercu zrodziło się coś na kształt wyczuwalnej melancholii. Musiał wiele dla niej znaczyć, skoro przeniosła go z samych wspomnień. Ney odczuwał każdy kolejny metr. Ręce płonęły od bólu. Irytował go też przeklęty wiatr, jakby pragnący jego upadku. Wiedział, że lepiej nie patrzeć w dół. Mimo to zdarzało mu się zerkać w stronę śniącej. Danae również poruszała się z wysiłkiem, przeklinając pod nosem. Gdy tylko Neyrin przerzucił nogę przez burtę, odkrył, że z trudnością poruszał palcami, a na jego dłoniach wykwitły czerwone plamy. Wyciągnął rękę w stronę śniącej, ale ta nie skorzystała z jego pomocy i sama wdrapała się na pokład. Na widok krzątających się ludzi wstała chwiejnie, gotując się do kolejnego pojedynku. — Spokojnie, to tylko części twoich wspomnień. Oni nie są w stanie nas zobaczyć — stwierdził, przyglądając się mniej lub bardziej rozmytym twarzom, które najwyraźniej z biegiem lat zatarły się w umyśle Danae. — Załoga ojca — szepnęła, rozmasowując dłonie. Jak na kogoś, kto przeżywał tak silne emocje, zdecydowanie dobrze się maskowała. Jak to możliwe? Znajdujemy się bardzo blisko głębi, na którą pośrednio wpłynęła twoja jaźń. Rozejrzał się, wyciągnął sztylet i zaczął rzeźbić w deskach odpowiednią sekwencję znaków do wytworzenia ścieżki przejścia. Co ty wyprawiasz? Krzyknęła oburzona. To barbarzyństwo, to tylko sen. Odpowiedział z przekąsem. Chcesz się obudzić czy nie? Otworzyła usta, jakby gotowa do dalszej argumentacji, ale ostatecznie je zamknęła. Na początku chodziła za nim krok w krok, później jednak dała sobie spokój, siadając przy burcie z podkulonymi nogami. Mimo to wciąż śledziła każdy z jego oddechów. Twój ojciec był kapitanem, zagadnął, nieco znudzony monotonną pracą. Z nicią duszy poszłoby mu o wiele sprawniej. Jeszcze w czasach zanim... Umilkła, przygryzając wargę. Zanim wszystko się zmieniło, kiedy gildia była czymś zupełnie innym. Neyrin zastanowił się. Zauważył, że odkąd mistrzem wielkiej gildii został Aglatre, polowanie na istoty jego pokroju znacząco się nasiliły, a na całym kontynencie wyprowadzono szereg praw zakazujących sztuk magicznych. Zacisnął zęby, starając się poskromić narastające wzburzenie tym niesprawiedliwym stanem rzeczy. Co ty właściwie robisz? Szybko zmieniła temat. Tworzę ścieżkę. Korzystając z run? Coś w tym rodzaju. Gdy znaki przeistaczały się w skrzące węże, dosłownie pożerające statek, Danae zerwała się na równe nogi. Co? Zwolna pochłaniały ich smugi światła. Neyrin uważał ten sposób za wyjątkowo niestabilny i żmudny. W dodatku nie obejdzie się bez poświęcenia części wspomnień śniącego. Nienawidził tego robić. Nienawidził niszczyć czegoś, czego nie dało się zastąpić. Nie znał jednak lepszego rozwiązania. Chwyć linę i nie waż się puszczać. Poczuł muśnięcie, uderzenie, szczęk żelaza, coś potoczyło się po bruku. Szarpnął za nić, a wtedy objęły go płomienie. Szybciej, szybciej, powtarzał w myślach, ale czuł, że jest już za późno. Gdy raptownie się obudził, ujrzał kajdany na rękach oraz otaczających go rycerzy gildii. Dwóch z nich przytrzymywało go w szachu. Chłód żelaza kąsał szyję. Neyrin syknął z niesmakiem, próbując czym prędzej rozeznać się w sytuacji. Oto i nasz przeniewierca, warknął rosły mężczyzna. Jego plecy okalał krwisty płaszcz oznaczający rangę dowodzącego. Neyrin zacisnął zęby na widok trzymanej przez niego kuli z zaklętym snem, która buchała kłębami dymu wraz z zatknięciem z rękawicami niwelującą magię. Panie, wtrącił osobnik niosący Danae. Ney mógłby przysiąc, że zauważył lekkie drżenie jej palców. Co z nią? Zadość uczyniła za swoje grzechy. Dowódca przyglądał się stygnącej magii, nie ukrywając obrzydzenia. Jej ofiara z pewnością nie pójdzie na marne. Nie będzie żadnej ofiary! Danae w jednej chwili skręciła kark mężczyzny z głuchym chrzęstem. W drugiej rzuciła w dowódcę pochwyconym sztyletem. Kula wypadła mu z ręki i potoczyła się po ziemi, ale wciąż pozostawała poza zasięgiem Neyrina, który szarpnął się, zarabiając uderzenie w tył głowy. Zamroczyło go na kilka urwanych oddechów. Przeklęta! Mężczyzna rzucił się do ataku. Powalenie zmęczonej koszmarem nie sprawiało mu większego problemu. Danae upadła z krzykiem na ustach. Ney kątem oka zarejestrował błysk ostrza. Kula! Wychrypiał. Zniszcz ją! W tym samym czasie na Danae spadł śmiertelny cios. Ale mimo to uśmiechała się. Do ich uszu wdarł się ogłuszający trzask. Uderzyła w nich fala gorąca. Neyrin, korzystając z powstałego zamieszania, zdołał wyrwać się oprawcom. Zauważył w dłoni Danae odłamki szkła. Rozbiła sen. Naprawdę to zrobiła. Pytanie tylko, za jaką cenę? Przestrzeń wypełniła się duszącą mgłą, z której wyrastali starożytni wojownicy. Neyrin ledwo zachował zimną krew. Moc wrzała w jego żyłach. W tej sytuacji rycerze nie mieli z nim najmniejszych szans, a ich błagania nie robiły na nim większego wrażenia. Ze zdwojoną siłą dotarło do niego, że koszmary przeżywa się nie tylko w snach.
Antologia Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Hadadadad.